Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejny piątkowy wieczór, w kolejnym odcinku Nieszczęsnych. Zajmujemy się, jak się mam nadzieję zorientowaliście od dłuższego czasu, bo to już jest nasz tam któryś z kolei odcinek, nieszczęściami ludzkimi. Próbuję Wam pokazać różne postawy, różne zachowania, różne podejścia, różne patrzenia i różne rozwiązania na temat nieszczęść w życiu. Dzisiaj będzie kolejna taka rzecz, myślę, bardzo potrzebna, szczególnie tym, którzy są w jakichś relacjach z ludźmi, którzy doświadczają cierpienia bądź nieszczęścia. Czyli trochę o tym, jak się zachować, jak podchodzić do ludzi, którzy cierpią, którzy są nieszczęśliwi, którzy doznają jakiegoś udręczenia i tak dalej. Czyli pewne rady z Ewangelii, a będzie do tego bardzo, bardzo piękny tekst. Ale to oczywiście po czołówce. Otóż, kochani, dzisiaj spotykamy się z cudowną wdową z Nain, a chyba nawet lepiej powiedzieć z cudownym Panem Jezusem z Nain. Jeżeli ktoś nie wie, o czym mowa, to zachęcam, zajrzyjcie tam do opisu pod tym filmem, tam jest ta Ewangelia, przerwijcie teraz i ją przeczytajcie, zanim posłuchacie dalej, żebyście wiedzieli, o czym mowa. Moi drodzy, to jest jedna z takich najbardziej poruszających Ewangelii, tak przynajmniej myślę, z takiego cudownego zachowania Pana Jezusa. Tak tylko krótko, żeby się nie rozwodzić nad sytuacją, bo chcę też konkretne rady, ale mamy, kochani, wdowę, która opuszcza miejscowość Nain. To już Wam kiedyś mówiłem, chyba w jakimś lebaku. Nain to jest po polsku rozkosze. Czyli mamy taką kobietę, która opuszcza rozkosze, czyli właśnie skończyły się szczęśliwe dni w jej życiu, zaczyna się nieszczęście. Spotyka ją Pan Jezus w bramie, czyli w takim momencie, kiedy ona właśnie zanurza się w nieszczęście, opuściła rozkosze, zanurza się w nieszczęście i umarł jej syn. To jest wdowa, której zmarł jedyny syn. Jak już pewnie wiecie z różnych moich konferencji, to jest obraz totalnego nieszczęścia i totalnego po prostu takiej katastrofy życiowej. W tamtym czasie wdowa, jeszcze nie mająca syna, w sensie nie mająca żadnego mężczyzny w swoim domu, jest po prostu skazana tak naprawdę na zagładę. Jakby Żyd chciał kiedyś ukuć takie pojęcie, jak najszybciej w jednym słowie powiedzieć nieszczęście, to by pewnie powiedział wdowa, dlatego że dla niego to jest oczywiste. Trudniejszego położenia w życiu sobie nie można było w tamtym czasie wyobrazić. I chcemy, żebyśmy dzisiaj zobaczyli jakby kilka rzeczy, kilka gestów, w jakich jakby Pan Jezus do tej kobiety się zbliża. Dlatego że myślę, że to może być, tak jak Wam mówiłem na początku, taka rada, jakby jaki masz być, co powinieneś robić względem osób, które cierpią w Twojej bliskości. Masz może kogoś w rodzinie, kogoś znajomego, przyjaciela, kto doświadcza jakiegoś nieszczęścia, choroby, straty, śmierci kogoś i tak dalej. I tak czasami sobie zadajmy takie pytanie, jakby co robić, jakby jak się zachować, co mówić. I kochani, to będą bardziej takie postawy, takie coś, co zadaje sobie pytanie, czy taki jesteś względem tej osoby, dlatego że jestem przekonany, że tu nie chodzi o słowa. To nawet nie chodzi o konkretne czyny, tylko chodzi o to, żeby być z nią w pewien sposób, żeby z tą osobą być na pewien sposób. I Jezus nam dzisiaj pokazuje, jak być z takim nieszczęściem, jak być z taką osobą, która doświadcza tego nieszczęścia. Tego się pouczymy od Niego. Moi drodzy, więc zobaczmy kilka takich prostych rzeczy. One, wiem, że będą Wam się wydawały oczywiste, ale jestem przekonany, że ta oczywistość się naprawdę nie przekłada na to, jacy my jesteśmy. Pierwsza rzecz, kochani. Zobaczcie, że napisane jest w tej Ewangelii, kiedy Pan Jezus spotyka tę kobietę, ten kondukt żałobny, wychodzący przez tą bramę, że napisane jest, Jezus zobaczył tę kobietę. Mogą się wydawać, no Boże, to jest takie techniczne określenie, tak? No wiadomo, że ją zobaczył, no przechodził, to po prostu ją zobaczył, tak? No widział ją. Tylko że myślę, że wiecie to już od dawna, że Jezus, kiedy patrzył, to widział. Że Jezus nie tylko patrzył, ale widział, naprawdę widział, co się dzieje. Że dla Jezusa po prostu spojrzenie było jak to słońce, które teraz wychodzi. Że On patrzył i wszystko się rozświetlało w tym człowieku, w sensie dla Jezusa było wszystko jasne. Kochani, są takie te momenty w Ewangeliach, gdzie jest napisane, że Jezus wiedział, co się dzieje w sercu człowieka. Kochani, tu nie chodzi o to, że Jezus miał jakąś taką nadnaturalną moc, że czytał w myślach. Nie, absolutnie nie. Po prostu Jezus był tak wyczulony na ludzi, Jezus był tak skoncentrowany na tym, kim oni są, tak się cały jakby pochłaniał tymi ludźmi, że ich po prostu czytał jak książkę, że widział każdy ich ruch, każdy gest, każde spojrzenie, każdy smuteczek wokół, każdą radość i tak dalej. I dlaczego wam to mówię? Kochani, to jest pierwsza postawa, która jest nam bardzo potrzebna do takiego bycia z ludźmi, którzy są nieszczęśliwi, którzy są chorzy i tak dalej. Ja na przykład, kiedy przychodzi do mnie ktoś na jakąś rozmowę z jakimś nieszczęściem, ja wtedy naprawdę bardzo się staram, no różnie mi to wychodzi, ale bardzo się staram, jakby wmyśleć się, jakby co tak naprawdę się w tej osobie dzieje. Nie próbuję tylko usłyszeć faktów, bo to jest takie najprostsze. Zobaczyć, no dobrze, tu cierpisz. To na przykład bardzo często, kiedy przychodzi na przykład, nie wiem, żona, która ma jakiś problem z mężem, albo mąż, który ma problem z żoną i mówi mi o jakichś faktach, to bardzo próbuję tak się wmyśleć, co za tym stoi, w sensie jak oni mają relacje i tak dalej, i tak dalej. I kochani, myślę, że jedna z najważniejszych rzeczy, którą potrzebujemy tak w sobie, kiedy mamy kogoś cierpiącego przed sobą, to nie zatrzymuj się tylko na takim właśnie jego cierpieniu, takich faktach o tym cierpieniu i tak dalej, tylko spróbuj tę osobę naprawdę zobaczyć. Kochani, ludzie nieszczęśliwi, to czego najbardziej potrzebują, to nawet nie tego, że ktoś im od razu pomoże, tylko chcą mieć takie poczucie, takie doświadczenie, że ktoś ich przyjął, w sensie ktoś ich naprawdę zrozumiał, ktoś naprawdę zobaczył, co się w nich dzieje. Kochani, żadnym słowem nie pomożemy tak bardzo, jak wzbudzeniem właśnie takiego poczucia u drugiego człowieka, który ma takie doświadczenie, kurde, ale on mnie rozumie, ale on naprawdę jarzy, co się we mnie dzieje. To jest to pierwsze. To jest to Jezusowe, zobaczył ją. Druga rzecz, moi drodzy, drugiego rodzaju postawa, też trochę związana z pewnym słowem, które można powiedzieć. Ona jest potrzebna jakby w niektórych wypadkach. Zobaczcie, że Jezus, kiedy ten pochód go mija, ten kondukt żałobny, to Jezus dosyć mocno z wykrzyknikiem do tej kobiety mówi: nie płacz. Kiedy oni się nie zatrzymują, to też zatrzymuje siłą ten katafalk, ten pochód. To jest taki, myślę, bardzo ważny moment dla osób, które masz wokół siebie, które wpadają no w pewien rodzaj histerii. I nie chodzi mi oczywiście też o histerię w takim sensie jako pojęcie medyczne, tylko w taki moment takiego przerażenia, takiego zakręcenia się wokół własnego nieszczęścia. Kochani, bardzo często nie trzeba nawet ludziom powiedzieć jakby jakie jest wyjście, bo tego często nie wiemy, ale trzeba nimi tak potrząsnąć: przestań. W sensie przestań rozpaczać, przestań się pogrążać w beznadziei, przestań nie dawać żadnych szans, przestań nie dawać żadnego wyjścia z tej sytuacji i tak dalej. I oni pomyślcie, bo to oczywiście nie chodzi o to, żeby cały czas tak robić, tylko jeżeli ta osoba, z którą jesteś, która cierpi, która doznaje nieszczęścia, właśnie popada już w taki stan, to nie bój się być też taki kategoryczny względem tego. W sensie nie pozwalaj tej osobie, ona oczywiście i tak zawsze zrobi, co będzie chciała, ale nasza pomoc może być naprawdę nieodzowna, żeby jej nie pozwolić się zakręcić w taki kołowrót narzekania, nieszczęścia, biadowania, użalania się nad sobą i tak dalej. My czasem mamy coś takiego, że mówimy: nie będę tej osobie tak mówił, żeby tego nie robiła, bo ona potrzebuje delikatności, musi sobie trochę ponarzekać i tak dalej. Kochani, oczywiście jest pewna dawka narzekania, która jest potrzebna, takiego zwyczajnego wyżalenia się. Ale po wyżaleniu się może nastąpić użalanie się. I wyżalenie jest okej. Okay. Użalanie się nie jest okej. Okay. I trzeba mieć taką odwagę w sobie, żeby też w pewnym momencie powiedzieć: przestań. W sensie przestań się w to pogrążać, przestań w to iść, przestań się jakby tak zakręcać w to. Jest nadzieja. Naprawdę jest nadzieja, bo jest Pan Bóg, więc jest nadzieja. To jest, kochani, druga postawa. Jeszcze jedną chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Ta trzecia postawa to jest pewnego rodzaju gotowość w nas, taka decyzja i zgoda na to, że, kochani, stracimy. Zauważcie, Pan Jezus, kiedy zatrzymał ten pochód, to zrobił coś, co naprawdę wiązało się ze stratą dla Pana Jezusa. Wiecie, że w tamtej kulturze nie wolno dotykać zwłok. Jezus, kiedy dotknął tych mar, to złamał prawo, sprawił, że stał się rytualnie nieczysty. Ludzie mogli się od niego odsunąć, ludzie mogli go potraktować jako kogoś niewiernego prawu. Nie mógł się jakby modlić, nie mógł chodzić do świątyni, nie mógł dotykać innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby dużo rzeczy stracił Jezus tym zatrzymaniem tego pochodu. Co to znaczy? W Jezusie jest taka gotowość, że jeżeli moja pomoc względem Ciebie, moje bycie z Tobą, moje towarzyszenie Ci w tym Twoim nieszczęściu będzie się wiązało z tym, że ja coś stracę, czas, pieniądze, reputację, nie wiem, własne dobre samopoczucie, szczęście i tak dalej, to Jezus mówi: jest we mnie taka gotowość. I kochani, to jest trzecia postawa, której bardzo potrzebujemy względem ludzi, którzy doznają nieszczęścia. Czyli taka gotowość, że to się nie da zrobić tak łatwo. Że jeżeli z kimś masz być w jego nieszczęściu, to będzie Cię to kosztowało. To będzie kosztowało Twój czas, będzie kosztowało Twój wolny czas, Twój wypoczynek, który będziesz musiał na przykład oddać, dlatego że z tym kimś jesteś, a nie możesz sobie odpocząć i tak dalej, i tak dalej. I kochani, jeżeli myślimy, że da się inaczej, to się po prostu łudzimy. nie można pomóc, nie można towarzyszyć osobie cierpiącej, jeśli się czegoś przy tym nie traci. Samo to, że się jest z takim cierpieniem, to już jest trudne wystarczająco. Więc kochani, takie proste pytanie, czy w nas jest taka gotowość na to, żeby tracić, żeby oddawać, żeby no nie mieć dla siebie, tylko dla kogoś. Różne te rzeczy, właśnie czas, dobro i tak dalej, żeby mu dać. To są, myślę, strasznie ważne rzeczy. Kochani, podsumowując, takie trzy rzeczy: widzieć kogoś, nie pozwalać mu się wkręcać w nadmierny żal i w rozpacz, i gotowość na stratę. To są, myślę, trzy fundamentalne cechy człowieka, który chce towarzyszyć tym, którzy doznają nieszczęścia i cierpienia. Pomyślcie, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że kogoś takiego macie obok siebie, czy macie te cechy, czy w ten sposób próbujecie z ludźmi być i im w ich trudnościach towarzyszyć.
Profesor Gracie byłby sobie dumny.
Dlaczego?
Wyżalić się, użalać się. Można się wyżalić, natomiast nie można się użalać. Takie gry słowne.
Chciałeś tu błysnąć trochę, tak czuję przed kamerą.
No, trochę tak.
Trochę ci nie wyszło, ale okej. Okay, fajnie, że zauważyłeś, fajnie, że usłyszałeś. Jakby jesteśmy dumni z siebie wszyscy. W ogóle było fajnie. Strasznie jest zimno, słuchajcie. Wieje wiatr. Siedzę sobie na jakimś pokrowcu, ale mi tam już wilk mi się zrobi. Skąd się w ogóle wzięło to powiedzenie, że będziesz miał wilka? Co to ma znaczyć? Bo znasz to, nie? Że jak się siedzi na zimnym, to złapiesz wilka, nie? Że co? Czemu wilk?
Chodzi o takie ugryzienie w tylną część i taki ból tego typu.
No to jest takie? Nie, przecież to nie jest takie. Nie? Miałem? Ja też chyba nie miałem. To może nie wiem. Ciekawe.
Zawsze na betonie, a nigdy nie.
Konkurs pod odcinkiem. Proszę napisać, czy ktoś wie, skąd jest to powiedzenie, dlaczego tak się mówi, że uważaj, bo złapiesz wilka. Czemu wilka? Rozumiem, złapiesz, nie wiem, lodowca. Też głupio, ale... Albo coś takiego, co żyje w zimnie. Coś żyje w zimnie? Nie wiem, co żyje w zimnie.
Fokę.
Złapiesz fokę. Trochę głupie, ale... Jak ktoś wie, o co chodzi z tym wilkiem, niech da znać. Dobra. Pozdrawiam, błogosławię z Bogiem. Pa!